Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry.
Kończy się druga pana kadencja jako prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 6 lat, gdy obejmował pan tę funkcję i dzień dzisiejszy. Jakie porównanie?
Jedno, co mi na pewno wyszło, to włosy przez te dwie kadencje w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, ale dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Takiej wiedzy, takich doświadczeń, jakie zdobyłem w Zrzeszeniu, kierując tą jedną z największych pomorskich organizacji pozarządowych, na żadnych studiach bym nie zdobył. Cieszę się z...
A te 6 lat dla Kaszubów?
Na pewno porównując, to jest koniec kadencji, a też 60-lecie zrzeszenia, które w tym roku właściwie obchodzimy.
To pod koniec października i jeszcze porozmawiamy o tym, o tych obchodach.
To jest dobra okazja do takiej refleksji.
Do
tak?
Sumy.
Jeżeli zadam sobie pytanie, ja pochodzę z Szymbarka, mieszkam w Szymbarku, wsiadałem 6 lat temu do samochodu, jadę do Trójmiasta, gdzie pracuję, to praktycznie mijałem tablicę z nazwami miejscowości i tylko u mnie w Szymbarku była dodatkowa tablica z nazwą tradycyjną w języku kaszubskim. Dzisiaj, po 6 latach, kiedy jadę 50 km na północ od Szymbarka, czyli do Trójmiasta, albo w kierunku na Brusy, wszędzie, w każdej miejscowości po drodze, mijam dodatkowe nazwy miejscowości w języku kaszubskim. I mam jeszcze...
Dobrze, ale to jest dlatego, że przeszły przepisy administracyjne, czy dlatego, że jest świadomość i potrzeba mieszkańców?
Przepisy prawa nie zastąpią woli mieszkańców. Przepisy prawa, które w Polsce obowiązują, które udało się uchwalić, opierały się na tym, że musi być wola, akceptacja lokalnej społeczności. I popracowaliśmy z lokalnymi społecznościami, popracowaliśmy na taką edukację normalną, obywatelską, i mieszkańcy poszczególnych gmin sukcesywnie przez te lata decydowali o tym, czy w ich miejscowości ma być dodatkowa tradycyjna nazwa w języku kaszubskim, czy jej nie ma być.
Takim katalizatorem wydaje mi się, że był spis powszechny, który odbył się w trakcie pana kadencji, gdzie zachęcaliście mieszkańców do deklarowania, że jestem Kaszubą, że jestem tym członkiem społeczności regionalnej posługującej się językiem regionalnym.
Tak, nam zależało na tym, żeby wyniki spisu powszechnego oddawały rzeczywistość, jaka tutaj na Kaszubach, na Pomorzu panuje. No nie jest tajemnicą, że na Pomorzu, na Kaszubach żyje sporo osób mówiących językiem regionalnym, językiem kaszubskim, tych, które czują się Kaszubami. I my chcieliśmy, aby te cechy tego regionu zostały uwydatnione w wynikach spisu powszechnego, i udało się. Liczba osób, które zadeklarowały posługiwanie się językiem kaszubskim, była ponad dwukrotnie wyższa niż we wcześniejszym spisie powszechnym, a następnie wykorzystaliśmy te wyniki spisu powszechnego do przełożenia tego na praktykę i wprowadzenie między innymi dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości czy języka pomocniczego w kilku gminach, gdzie odpowiedni odsetek osób posługuje się językiem kaszubskim.
Ten język pomocniczy sprawdza się? To jest dobre doświadczenie, pana zdaniem?
To jest przede wszystkim gest symboliczny, bo prawda jest taka, że w wielu gminach na Kaszubach...
I tak po polsku załatwia się sprawę.
Załatwia się po polsku, przychodzą też mieszkańcy, załatwiają też po kaszubsku. Zawsze załatwiali, bo na ogół ten, który siedzi
ten
po drugiej stronie biurka, ta, który obsługuje mieszkańców, też mówi po kaszubsku, bo to często kolega z ławy szkolnej, albo przynajmniej swój człowiek miejscowy. Więc uznanie języka pomocniczego przez te kilka gmin to był tylko wyraz takiej symbolicznego akceptacji, ale też uhonorowania języka kaszubskiego dla tej lokalnej społeczności.
Czy zachowanie języka kaszubskiego to jest nadal najważniejsze wyzwanie dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dla społeczności kaszubskiej?
To jest jeden z głównych celów, który stoi przed Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Nam zależy przede wszystkim...
A jak jest z tym językiem?
Sytuacja języka kaszubskiego na pewno się zmienia. O ile tracimy teren, ja jeszcze mówię to w oparciu o pewne odczucie, tracimy teren w tych relacjach rodzinnych, przekaz pokoleniowy został właściwie zachwiany między dziadkami, między rodzicami a dziećmi mniej więcej w latach 70.
Bo doszło do takiej sytuacji, że dziadkowie i wnukowie mówią po kaszubsku, tak upraszczając, a rodzice są z tego pokolenia, gdzie mówienie po kaszubsku to nie było dobrze widziane.
Zatracili tę umiejętność rodzice. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, do którego rodzice uważali, że nie należy mówić po kaszubsku. Ja jestem rocznik 81, że nie należy mówić po kaszubsku, bo gorzej będzie mówił po polsku, będzie miał problemy z nauką. Jakoś mi ten kaszubski nie przeszkadzał w nauce, ale dzisiaj moje pokolenie, moja generacja już świadomie wysyła swoje dzieciaki na kaszubski, bo to jest akt woli. Dziecko dodatkowo musi siedzieć 3 godziny w tygodniu w szkole i my świadomie swoje dzieci wysyłamy na kaszubski. I nie chodzi tylko o naukę języka, ale o przekazanie tego całego świata wartości, tego kodu kulturowego.
Ja tożsamości.
Zdaję sobie sprawę z tego, że szkoła nie wyręczy rodziny. Mhm. Szkoła na pewno może być pewnym suplementem, może być pewnym uzupełnieniem tego, co tej pracy, która powinna być wykonana w rodzinie. Ale wobec tego zerwania pokoleniowego, z którym mamy do czynienia, szkoła dzisiaj bardzo nam pomaga. I paradoksalnie, ciekawy jest fakt, że najliczniejszą grupą, która potrafi czytać i pisać po kaszubsku. To nie są emeryci, to nie są osoby dorosłe, to są dzieci. Najliczniejszą grupą wśród kaszubów, która czyta i pisze po kaszubsku, są roczniki 2.7, 2.6.
Ale czy ta umiejętność zostaje? Znaczy w tym sensie, czy te dzieci potem rzeczywiście chcą korzystać z tego języka i pielęgnować i rozwijać się? Czy tylko kwestia, chodzę do podstawówki, tam jest kaszubski, no to chodzę, bo rodzice mi kazali?
Z praktyki wiem, też mam dzieci. Jeżeli dziecku nie będzie się podobała nauka języka kaszubskiego, to rodzice zdecydują, że dziecko nie będzie chodziło.
Ja pamiętam taką waszą akcję Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Watchdog, czyli pilnowania pieniędzy, które idą do samorządu na realizację lekcji języka kaszubskiego. Takie uświadamianie często społecznościom lokalnym, że warto pilnować tych pieniędzy, bo one są rzeczywiście dedykowane na nauczanie kaszubskiego, żeby się nie rozmyły w samorządzie, w budżetach samorządów.
Na pewno ta akcja, którą przed kilku laty prowadziłem, tak, pomogła uzyskać większą transparentność w pokazywaniu społeczności transferu środków, jaki jest z budżetu państwa na oświatę w poszczególnych gminach i co roku publikujemy. I też do tego przekonaliśmy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, że publikować ile gminy otrzymują środków z tytułu oświaty i ile w ramach tego jest środków z tytułu nauczania języka kaszubskiego. Niestety w niektórych gminach te cechy, te złe praktyki są realizowane i bez...
Znaczy te złe praktyki?
Złe praktyki w sfinansowania zadań ze środków oświatowych, zadań pozaoświatowych, tak? W niektórych gminach takie złe praktyki są nadal realizowane i na dobrą sprawę bez... To jest nadwyrężenie zaufania, jakie my jako podatnicy też mamy do tych władz gmin i bez zmiany prawa tutaj w tych relacjach nie da się tego naprawić.
Panie prezesie, jesteśmy w dniach, kiedy Ministerstwo Edukacji przedstawiło założenia i projekty ustaw reformujących system oświaty. Z punktu widzenia pańskiego jako prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, z punktu widzenia Kaszubów, ta reforma coś zmieni w nauczaniu języka kaszubskiego? W czymś pomoże, w czymś zagrozi? Jakby pan to ocenił?
Na dziś trudno powiedzieć, ponieważ jedno, co widzę, to jest szereg znaków zapytania. Przepisy, które projekty ustaw, które przedstawiła pani minister, na dzień dzisiejszy nie dotykają bezpośrednio tego.
Nie będzie podstawy programowej języka kaszubskiego pisanej wspólnie?
Ona zostanie dostosowana, jesteśmy na bieżąco się kontaktujemy. Podstawa programowa tutaj jakichś wielkich, rewolucyjnych zmian nie będzie. My jesteśmy akurat zaprawieni w ciągłych reformach, w ciągu dostosowywaniu praktyki, w ciągu dostosowywaniu prawa. Na dzień dzisiejszy na pewno zbyt wcześnie jest, żeby powiedzieć, że to będzie miało negatywny wpływ. Są nawet miejsca, gdzie spodziewamy się, że to może przynieść pozytywne rezultaty, bo dzieciaki nie będą wyrywane z tych lokalnych swoich społeczności, gdzie była szkoła podstawowa, i nie będą musiały najprawdopodobniej dojeżdżać do oddalonego kilkanaście kilometrów gimnazjum. My widzimy z danych statystycznych, jakimi dysponujemy, to permanentnie monitorujemy, tym, że najwięcej dzieciaków uczy się języka kaszubskiego na etapie szkoły, podstawowej. Natomiast już na etapie szkoły gimnazjalnej liczba dzieci uczących się języka kaszubskiego spada, a to się bierze nie tylko z tego, że dzieciom się nie chce, ale to się bierze z tego, że te dzieciaki musiały korzystać z dowozów, a dowozy czasami były tak organizowane, że dzieciaki nie miały możliwości skorzystania z nauki języka kaszubskiego.
Ale to chciałbym dopytać, znaczy nowa podstawa, czy w ogóle podstawa programowa języka kaszubskiego, ona będzie na nowo pisana, będzie modyfikowana?
My najprawdopodobniej tą podstawę programową po prostu tylko dostosujemy do tej siatki, do tego schematu ustroju szkolnego, który jest. Rozwinie się podstawę programową szkoły podstawowej i rozwinie się podstawę programową szkół ponadpodstawowych.
A studia, czyli etnofilologia.
Szczerze mówiąc, to kiedy ja studiowałem, mówiono, a to było już kilkanaście lat temu, mówiono o tym, że potrzebujemy kierunku, na którym będziemy kształcili specjalistów od nauczania języka kaszubskiego. Ja wtedy studiowałem na prawie i w końcu po trzy lata temu, w tym roku już jest trzecia rekrutacja, udało nam się uruchomić kierunek etnofilologia. To jest unikatowy w skali.
Jak pan ocenia zainteresowanie?
Zainteresowanie w dobie, kiedy mamy niż demograficzny na uczelniach wyższych, zainteresowanie jest z roku na rok wyższe. Tak? Mhm. Na początku mieliśmy problem, żeby namówić...
Z uruchomieniem kierunku.
Tak, namówić młodych ludzi do skorzystania z tej oferty, która była na pewno wielką niewiadomą, a z roku na rok jest coraz lepsze zainteresowanie i coraz lepsza frekwencja.
Wspomniał pan o 60-leciu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, to w październiku będą te obchody, czego możemy się spodziewać?
Ciekawego? Raczej takie skromne obchody obchodzimy tutaj. Na pewno to będzie okazja do autorefleksji w naszym środowisku, bo zrzeszenie powstało na fali takiego eksplozji wolności, poczucia wolności w społeczeństwie, na fali odwilży popaździernikowej, właśnie w październiku 56 roku. Jakbyśmy śledzili falę rozwoju Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, to one są kompatybilne, spójne z tym, co następowało w społeczeństwie polskim, bo kolejne eksplozje, rozwój siatki oddziałów terenowych zrzeszenia miał miejsce na fali euforii związanej z Solidarnością.
Tak,
czyli
80, potem 89, 90
rok. Tworzą się samorządy. Mieszkańcy Kaszub, nie tylko Kaszub, ale też Kociewia, starali się wówczas brać sprawę w swoje ręce. Jak władze przykręcały nieco śrubę, użyję tego kolokwializmu, to ta euforia do pracy społecznej, do takiego obywatelskiego zaangażowania przysychała, osłabła. Nam na fali teraz tego 60-lecia będzie na pewno zależało na tym, żeby zastanowić się, jak to zainteresowanie, tę aktywność obywatelską, świadomą aktywność obywatelską na Kaszubach podtrzymywać i wzmacniać.
Kto za pana? Kto będzie nowym prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego? Jest dwóch kandydatów, Edmund Witbrot i Gienek Pryczkowski.
Z całą pewnością mi jako prezesowi ustępującemu zależy na tym, aby dobre działania, które realizowaliśmy, w które jako społeczność, jako środowisko włożyliśmy tyle wysiłku, były kontynuowane. Na początku grudnia delegaci Zrzeszenia z całego Pomorza praktycznie i nie tylko z Pomorza podejmą decyzję. Przyglądam się tym kandydatom, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę bogate doświadczenie, dobre kontakty, to profesor Witbrot jest faworytem.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.